Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Maladze rozpoczął się Europejski Kongres Kościelny o migracjach.
Szczyt międzyreligijny w stolicy Azerbejdżanu opowiada się za dialogiem z politykami.
Polskie stowarzyszenia katolickie proponują, by 27 kwietnia był Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu.
We wtorek witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Prezentacja dobrych pomysłów na obecność katolicyzmu w mediach to jeden z elementów trwającego w Rzymie kursu dla kościelnych rzeczników prasowych. Brytyjczycy pochwalili się szkoleniem dla 25 tzw. speakerów, czyli apologetów, którzy od lipca w perspektywie papieskiej podróży na wyspy będą reprezentowali Kościół w mediach, broniąc prawdy katolickiej wiary. Przyszli apologeci zostali starannie wyselekcjonowani, a teraz przechodzą intensywny 3-miesięczny kurs, który nauczy ich występować w mediach i uczestniczyć w debatach publicznych, również na trudne czy kontrowersyjne tematy. Nie rzucamy mediom wyzwania, lecz po prostu wychodzimy im naprzeciw, tłumaczy Jack Valero, jeden z pomysłodawców tej inicjatywy. W związku z papieską pielgrzymką Kościół znajdzie się w centrum uwagi, a może i pod ostrzałem. Musimy zatem wyjaśnić społeczeństwo, kim jesteśmy i w co wierzymy, dodaje Valero, na co dzień rzecznik prałatury Opus Dei w Wielkiej Brytanii.
Inny dobry pomysł na obecność katolików w mediach to słynna już amerykańska kampania Katolicy wracajcie do domu. Opiera się ona przede wszystkim na spotach reklamowych skierowanych do katolików, którzy porzucili praktyki religijne. Pośrednio ma ona również rozbudzić zainteresowanie Kościołem u niekatolików. Jej twórca, Tom Peterson, bazuje na własnym doświadczeniu. Sam bowiem, jak dziś wyznaje, w pewnym momencie z osobistych względów oddalił się od wiary. Dziś uczy innych, jak do niej powrócić. Krótkie reklamowe spoty spełniają swe zadanie. 53% widzów uznało, że po obejrzeniu materiału postanowili zbliżyć się do Kościoła.
Rzymskie szkolenie dla rzeczników prasowych instytucji kościelnych zorganizował Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża. Dziś rano mówiono o sposobach prezentowania nauczania Kościoła w kwestiach bioetycznych. Po południu natomiast swoimi doświadczeniami dzielą się rzecznicy episkopatów z różnych krajów.
Pod hasłem Europa i osoby przemieszczające się, przezwyciężyć lęki i nakreślić perspektywy, rozpoczął się w Maladze Międzynarodowy Kongres poświęcony ruchom migracyjnym. Został zorganizowany przez Konferencję Episkopatu Hiszpanii.
W kongresie udział biorą przedstawiciele europejskich episkopatów, krajowi dyrektorzy do spraw duszpasterstwa i migracji, działacze społeczni, politycy oraz wolontariusze. Podczas obrad uczestnicy przeanalizują różnorodne przyczyny i konsekwencje ruchów migracyjnych w Europie oraz reakcje Kościoła wobec tych zjawisk. Tematyka wystąpień koncentruje się przede wszystkim na rodzinie, która jest podstawową komórką społeczeństwa. Parafie stają się coraz bardziej międzykulturalne. Właśnie w kontekście kościelnym następuje spotkanie imigranta z lokalną wspólnotą i w społeczeństwie. Przez analizę tych trzech rzeczywistości, rodziny, parafii i społeczeństwa oraz ich relacji z ruchami migracyjnymi, chcemy odpowiedzieć z punktu widzenia eklezjalnego na pytanie, co robi Kościół i co powinien robić. Pragniemy dać właściwą odpowiedź na wyzwanie, jakim są dla Kościoła i społeczeństwa ruchy migracyjne w chwili obecnej, podkreśla biskup José Sánchez, przewodniczący Komisji do Spraw Migracji Episkopatu Hiszpanii. Kongres zakończy się w sobotę uroczystą mszą, której będzie przewodniczył kardynał Antonio Maria Rouco Barela. Wezmą w niej udział przedstawiciele innych narodowości. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Surowe prawo imigracyjne nie jest rozwiązaniem problemu nielegalnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, czytamy w międzyreligijnym apelu podpisanym w stanie Arizona. We wspólnym oświadczeniu katolicy, prezbiterianie, luteranie, metodyści i Żydzi domagają się poszanowania godności imigrantów zamieszkujących w USA. Restrykcyjne kontrole policyjne nie rozwiążą problemów kryminalnych na granicach kraju, podkreśla się w apelu. Nowe prawo imigracyjne stanu Arizona wywołało wśród mieszkańców falę niepokojów i lęku. Zgodnie z rozporządzeniem gubernator, policja może zatrzymywać wszystkich podejrzanych o nielegalny pobyt w USA, nawet jeśli nie popełnili oni żadnego przestępstwa.
W obronie imigrantów stanął Kościół katolicki, który niejednokrotnie wyrażał solidarność z nimi i od dawna apelował o rozwiązanie problemu nielegalnych przybyszów. doradcy prawnego Konferencji Episkopatu USA zwrócił się biskup Tucson Gerard Kicknass, by sprawdzić, czy prawo stanowe wprowadzone w Arizonie jest zgodne z konstytucją USA. Biskup Kicknass podkreślił, że tak rygorystyczne przepisy wywołają kolejne bolesne problemy społeczne i gospodarcze. Unikanie zgłaszania przestępstw przez imigrantów, wzrost przestępczości zorganizowanej, ryzyko podziału rodzin przez ekstradycję jej członków, traktowanie dzieci migrantów jako przestępców, czy bankructwa firm zatrudniających obcokrajowców.
O świat wolny od broni jądrowej zaapelowali do Senatu USA tamtejsi biskupi. Izba Wyższa amerykańskiego parlamentu debatuje obecnie nad ratyfikacją traktatu o redukcji zbrojeń strategicznych. Biskupi zachęcają polityków, by wspólnie, przekraczając podziały partyjne, podpisali porozumienie rozbrojeniowe z Rosją. Zdaniem amerykańskiego episkopatu jest ono dobrym początkiem do kolejnych redukcji arsenałów jądrowych. Biskupi przypominają, że punktem docelowym negocjacji winno być całkowite rozbrojenie nuklearne wszystkich mocarstw atomowych. Patrząc jednak bardziej realistycznie, użycie broni jądrowej winno być ściśle kontrolowane i ograniczone do odpowiedzi na atak z użyciem tej samej broni. Dużym niebezpieczeństwem jest zdobycie arsenałów nuklearnych przez terrorystów. Amerykańscy biskupi przypomnieli też, że broń ta nie powinna być stosowana wobec krajów, które jej nie posiadają.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Zwierzchnicy religijni mogą wnieść ważny wkład w rozwiązanie światowych problemów gospodarczych i społecznych, tak na płaszczyźnie międzynarodowej, jak we własnym kraju i społeczeństwie. Słowa te czytamy w przesłaniu końcowym Światowego Szczytu Międzyreligijnego, kończącego się dziś w stolicy Azerbejdżanu, Baku. Zwierzchnicy wspólnot chrześcijańskich, muzułmańskich, żydowskich, buddyjskich i hinduistycznych z 32 krajów poparli inicjatywy organizacji międzynarodowych na rzecz dialogu między przedstawicielami religii i polityki. Jako ich przykład wymienili panele UNESCO Pokój i Dialog Kultur.
Uczestnicy szczytu międzyreligijnego są przekonani, że prowadzenie dialogu ze światowym społeczeństwem przyczyni się do przezwyciężania negatywnych następstw globalizacji. Chodzi o poprawę w skali całego globu porządku politycznego, gospodarczego i prawnego. Sygnatariusze przesłania wzywają do współpracy między religiami na wszystkich płaszczyznach. Opowiadają się za tworzeniem krajowych i regionalnych rad międzyreligijnych. Wśród zagrożeń współczesnego świata wymieniają ubóstwo, nierówność społeczną, handel narkotykami, terroryzm, konflikty zbrojne, problemy ekologiczne. Zaliczają tu też spychanie religii na margines życia społecznego i rozmywanie norm moralnych. Odpowiedzialność za przyszłość świata każe nam wspólnie głosić niedopuszczalność kompromisu w wyborze między grzechem a cnotą, przeciwstawiając się egoizmowi, chciwości czy nienawiści. Czytamy w dokumencie ze Światowego Szczytu Religii w Baku.
Pogarsza się sytuacja chrześcijan w indyjskim stanie Orissa. Na skutek pogromów oraz stałej dyskryminacji tamtejsi wyznawcy Chrystusa doświadczają dziś skrajnej nędzy. Na ich biedzie żerują z kolei handlarze żywym towarem, którzy kuszą młode kobiety perspektywą dobrej pracy za granicą. Wiele z nich znika jednak potem bez wieści. 1/3 zaginionych to dziewczęta od 12 do 14 roku życia.
Przed tym nowym zbrodniczym procederem ostrzegają wiernych katoliccy biskupi. Przypominają oni jednocześnie o odpowiedzialności hinduistycznych ekstremistów, którzy swoją polityką i pogromami zrujnowali chrześcijanom życie. Ludzie stracili pracę, nie mogą uprawiać swej ziemi, rodzice wycofują dzieci ze szkół, alarmuje arcybiskup Rafael Chinnath. Zwierzchnik katolików w stanie Orissa podkreśla, że obowiązkiem państwa i winnych pogromów jest zrekompensować chrześcijanom poniesione szkody. Ze swej strony Kościół przygotowuje wielką kampanię, która będzie ostrzegać chrześcijańskie rodziny przed nowymi formami niewolnictwa, zapowiada arcybiskup Chinnath.
Dwóch dziennikarzy chrześcijańskiego czasopisma zamordowano w sobotę na peryferiach miasta Jos. W stolicy nigeryjskiego stanu Plateau doszło znowu do aktów przemocy wywołanych tym razem znalezieniem w pobliżu meczetu ciała 13-letniego muzułmańskiego chłopca. W zamieszkiwanej głównie przez muzułmanów dzielnicy zatrzymano przejeżdżających motocyklem zastępcę redaktora naczelnego i reportera dwumiesięcznika Lightbearer wraz z kierowcą. Wszystkich trzech zabito maczetami. W tym samym dniu zastrzelono tam we własnym mieszkaniu reportera dziennika The Nation.
Jos w środkowej Nigerii już od ponad 10 lat jest miejscem krwawych rozruchów, bardzo często określanych w międzynarodowych mediach jako muzułmańsko-chrześcijańskie. Tylko od początku bieżącego roku w starciach zginęło kilkaset osób. Blisko połowa 150-milionowej ludności Nigerii to muzułmanie, a stan plateau znajduje się na pograniczu terenów zamieszkiwanych przez wyznawców obu religii. Jednak przedstawiciele kościoła stale zwracają uwagę, by występujących tam konfliktów nie interpretować jako międzyreligijne. Mają one bowiem głównie podłoże społeczno-ekonomiczne i etniczne. Również zabójstwa dziennikarzy są już od dłuższego czasu jedną z typowych plag Nigerii, występującą też w innych częściach tego najludniejszego afrykańskiego kraju.
Nominację arcybiskupa koadiutora Hanoi, Piera Nguyena Van Nona, przyjęto w Wietnamie z rozczarowaniem, odczytując ją jako znak uległości Watykanu wobec komunistycznego reżimu. W środowiskach katolickich powtarzana jest opinia, że dymisja szanowanego i cieszącego się sympatią metropolity stolicy ma być ceną nawiązania stosunków dyplomatycznych stolicy apostolskiej z rządem Wietnamu. Katolicy uważają, że jest to cena zbyt wysoka i nie osłodzi jej nawet spodziewana, ale niepotwierdzona wizyta Benedykta XVI w przyszłym roku.
Sam arcybiskup Joseph Ngo Quang Kiet wezwał wiernych do modlitwy za jedność archidiecezji i zachęcił księży do wprowadzenia do tekstów mszalnych intencji za nowego pasterza. Zapewnił też katolików, że sam zgłosił swoją rezygnację papieżowi i nie był naciskany ani ze strony watykańskiej, ani wietnamskiej. Metropolita Hanoi od 2 lat ma poważne kłopoty zdrowotne. Obecnie przebywa w opactwie cystersów w prowincji Ninh Binh na północy kraju.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Nieco ustabilizowała się sytuacja powołaniowa w Polsce, poinformowano podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie. Jak podkreślił ksiądz Marek Dziewiecki, krajowy duszpasterz powołań, największy spadek nastąpił w roku 2007.
Przyszło tąpnięcie o te prawie 300 osób na pierwszym roku, natomiast teraz już tego tąpnięcia nie ma. Jeśli jeszcze uwzględnimy czynniki demograficzne, to mniej więcej w latach 2008-2009 i teraz w 2010 jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie, są minimalne spadki.
Ogółem wraz z seminariami zakonnymi do kapłaństwa przygotowuje się w Polsce ponad 5 tysięcy kleryków. Obrońcy życia apelują, by 27 kwietnia był Narodowym Dniem Pokuty za Grzechy Przeciwko Życiu. 27 kwietnia 1956 roku została uchwalona ustawa aborcyjna, która obowiązywała do 1993 roku, a jej skutkiem była śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci. Wśród sygnatariuszy apelu znalazła się m.in. Alina Petrowa-Wasilewicz, dziennikarka, a zarazem przewodnicząca Krajowej Rady Katolików Świeckich.
Jestem bardzo mocno przekonana, że to jest węzłowy problem w ogóle naszej cywilizacji i nawet powiedziałabym być czy nie być naszej cywilizacji i jeszcze więcej, nie ma on nic wspólnego z tym, kto jaką religię wyznaje i jaki jest jego światopogląd. To jest po prostu ponad światopoglądowe.
W apelu inicjatorzy akcji proszą i zachęcają do ekspiacji za grzech aborcji poprzez uczestnictwo we mszy świętej, odmówienie różańca czy koronki do Bożego Miłosierdzia, a także poprzez dołączenie do modlitwy, postu i uczynków miłosierdzia.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.